Tak. Czy ty kojarzysz to uczucie, kiedy drzemka jest tak dobra, że spociła ci się broda?
A czy ja muszę drzemać, żeby mi się spociła broda?
To znaczy ty nie, ale generalnie mam wrażenie, ja przynajmniej tak mam, nadzieję, że ogólnie ludzie, gatunek ludzki
ludzie
tak
mają tak, że pocą brody. Jak, to jest tak, że jak chcecie się dowiedzieć, kto nie jest człowiekiem jaszczurem, to musicie sprawdzić, czy mu się poci broda, jak śpi.
Tak, czyli najpierw musicie go zmusić, żeby podrzemał, aha, a potem dotykacie tak, przejeżdżacie palcem po brodzie i tak, jest mokre.
To dlatego wszyscy w filmach, jak tam przykładają chusteczkę do ust i tam ktoś zasypia, mówią, o, teraz sprawdzamy, czy jest jaszczurem.
A, czyli to nie jest to, że kogoś chcą porwać, że mają jakieś złe zamiary. Nie, nie, nie.
Sprawdzają, czy człowiek jaszczur nie ma złych zamiarów.
Dokładnie, więc proszę ufać takim ludziom.
Czy ty chcesz w ten sposób ludziom uświadomić, jak jest zarąbiście gorąco?
Też, ale wiesz co, taka dobra drzemka, gdzie masz spoconą brodę, jak wstajesz, ona się zdarza nawet w zimę.
Ej?
Tak.
A czy ona nie jest po prostu obśliniona?
Nie, to znaczy, nie wiem, może, cicho, nie było tematu. Witamy Państwa serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami i że się wsłuchaliście w nasz podcast, który dla przypomnienia nazywa się oczywiście
Życie!
Prawdziwe zbrodnie.
A, faktycznie, tak, bo my nieważne.
Pozdrawiamy dziewczyny, by the way. Jestem wielką fanką. Niemniej jednak, tak, dzisiaj życiowe histerie.
Tak.
I chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie miłe komentarze po powrocie.
Jest nam bardzo miło. Jest nam niewdzięcznie miło, bo my jesteśmy niewdzięcznymi świniakami.
Świniakami tam. Świniakami. Chyba siusiaki były przez chwilę. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękujemy Wam za tak miły odbiór po naszym urlopie.
Tak.
Znaczy to dla nas bardzo wiele. I też powiedzieliście, że chcecie więcej naszych amerykańskich historii z wyjazdu.
I ja teraz połączę kropeczki.
Tak.
Czy skoro nasi słuchacze powiedzieli, że chcą więcej historii z podcastu? Czy skoro ty zaczęłaś podcast od True Crime, prawdziwych zbrodni, mm-hmm, czy chcesz opowiedzieć o wielkiej wtopie, na którą cię TikTok wpakował?
Ojejku, tak, to jest dobre, to jest w sumie dobre połączenie tego, co powiedziałam na samym początku. Jako wielka fanka podcastów kryminalnych,
tak,
postanowiłam, że odwiedzimy Muzeum Śmierci, które, mm-hmm, znajduje się w Los Angeles, w sumie tak w samym centrum, zaraz przy Alei Sław.
Tak.
Więc można powiedzieć, że takie miejsce często odwiedzane, tak przynajmniej się wydawało.
Tak to wyglądało.
Słuchajcie, ja to miejsce znalazłam przez TikToka.
Ja wam tylko powiem od razu, nie wierzcie we wszystko, co widzicie na TikToku. Klaudia popełniła ten błąd nie pierwszy,
nie
ostatni raz.
Nie, zapewne nie.
Aczkolwiek to był jeden z tych razy pośrodku, kiedy Klaudia powiedziała, TikTok coś fajnego mi pokazał.
Tak, jedziemy. Więc generalnie jako fanka zbrodni, to źle zabrzmiało, nie jestem fanką zbrodni, że
lubię,
wow,
tak
super,
wstać o poranku, pójść się przebiec,
doceniam tam bardzo zbrodnie, nie, jestem fanką kryminalnych historii,
mhm,
bardziej interesuje mnie ta psychologiczna kwestia, ten psychologiczny aspekt, co doprowadza ludzi do takich strasznych czynów.
I czy masz jakieś wnioski? Co doprowadza ludzi?
Wiesz co, to co jest ciekawe, to naprawdę wielu zbrodniarzy, wielu morderców było jako dziecko uderzonych w głowę. Albo zostali wyślizgnięci. Nie, to jeszcze raz.
Nie, ale chodzi mi o to. Czekaj.
Co?
Bo teraz jest taki trend z TikTokiem.
No.
Że jest małe bebe, które dopiero co się narodziło i tam stoi nad nim pielęgniarka i ona coś wiąże i chyba się tak zsunęła ręka i tak puf. I to bebe dostaje w głowę.
Nie mam tego trendu. Nie przedłużając już, jako fanka podcastów kryminalnych znalazłam na TikToku muzeum, w którym miały być różne artefakty, różne jakieś pamiątki po seryjnych mordercach i miała być to trochę taka podróż psychologiczna właśnie przez to, co doprowadziło ich do tych czynów i co było z tym powiązane, że na przykład miał być samochód Teda Bundy'ego, miały być jakieś malunki, które robili mordercy podczas swojej odsiadki i tak dalej, więc stwierdziłam, ciekawe, da nam do myślenia, może to taka trochę przestroga na przyszłość, dowiemy się też coś o ofiarach, dla pamięci ofiar mieliśmy tam iść.
Ale dało nam do myślenia.
Dało, zdecydowanie. I teraz to, co nie przygotowało nas na to, co było dalej, to, co znaleźliśmy na wejściu.
Albo to, czego nie znaleźliśmy.
Tak.
Niestety Klaudia, oglądając te TikToki, nie zauważyła jednej rzeczy. nigdzie nie było zdjęć ze środka tego muzeum.
Tak, bo nie można było wykonywać zdjęć. Tak. Ani też nikt nie mówił, co w środku dokładnie się znajduje, oprócz tych rzeczy, które wam powiedziałam.
Tak, powiem więcej. Nawet strona internetowa tego muzeum nie mówi, co tam w środku jest.
Tak.
Na wejściu zobaczyliśmy prawdziwą Amerykę. Czyli mały sklepik z koszulkami, z kubeczkami. Była miniaturka śmierci z emodikonką śmiejące się buźki. To było takie, hehe, jest super, celebrujemy śmierć.
Aczkolwiek nawet my uważaliśmy, że jest to trochę dziwne, tak okej, jakby będzie tutaj opowieść o ofiarach strasznych morderców.
Dla mnie to było, dla mnie to było tandetne, bo no to właśnie było takie, nie mamy pomysłu na pamiątki, więc zrobimy ci śmierć z emotikonką śmiejące się buźki.
Z drugiej strony, kto chce pamiątkę albo bluzę z Muzeum Śmierci, jakby okej, okay, nieważne.
Ale my mówimy z perspektywy, bo wiemy, co tam spotkaliśmy.
Tak.
Albo kogo, albo co.
To znaczy, mimo wszystko, idąc do muzeum, które gdzieś tam ma być przestrogą na to, do czego ludzie są zdolni, nie chciałabym chyba wychodzić z jakimś t-shirtem ze śmiejącą się śmiercią. Haha, ale było fajnie, ale zabawnie, Ted Bundy, hehe, zamordował kobiety. W każdym razie.
Ale jak idziesz do Muzeum Powstania Warszawskiego, to wychodzisz z koszulką mały powstaniec.
No tak, ale to jest bardziej cześć bohaterom.
Okay.
A nie tutaj hihi, śmierć, mordercy, haha, rozumiesz. Oczko takie puszczone, wiesz, hihi. W każdym razie. Hihi. Podchodzimy do kasy. Pan bez żadnego problemu kasuje od nas za osobę po $20, czyli
nie
wstęp.
Nie jest to taka zła cena.
Jak na Stany Zjednoczone może nie. Mhm. Jak na Polskę 8 dych, żeby wejść do muzeum, okay, no to
mówię
trochę bolało.
Okej, Stanów, gdzie 2 dychy było dla mnie.
Tak, ale moją kieszeń bolało. W każdym razie pan nie zająknął się odnośnie tego, co możemy spotkać w środku, co dla mnie z perspektywy czasu było naprawdę takie ukartowane. W sensie uważam, że powinni informować, co zobaczysz zaraz za kotarką.
Aczkolwiek sprawdzali, czy dowód osobisty zgadza się, czy tam dokument zgadza się z kartą płatniczą, więc to było dla mnie ciekawe.
Tak.
Więc prawdopodobnie sprawdzali, czy jesteśmy osobami pełnoletnimi.
Mam nadzieję. W każdym razie kupiliśmy bilecik, pan powiedział zapraszam za kotarkę, my już tacy okej, szykujmy się na ten, na to przeżycie, na tą psychologiczną podróż po umysłach tych psychopatów.
Mogę ci zdradzić niepopularną opinię?
No.
Uważam, że sobie dopowiedziałeś, że to będzie droga po psychologii i wydaje mi się, że to nigdy nigdzie nie było powiedziane, tylko
ja
ty sobie
tak
dopowiedziałeś.
Tak myślałam. Wchodzimy za kotarkę, a słuchajcie, tam seria najbardziej drastycznych zdjęć, nie będziemy wam opowiadali ze szczegółami, bo to jednak ma być podcast rozrywkowy,
tak,
jakie widzieliście w życiu.
To była seria najlepsze seciki koronera z Los Angeles. To jest takie, jakby wzięli serię koronerów i im powiedzieli, ej, chłopaki, które są wasze ulubione zdjęcia, które tak do śniadanka sobie lubicie powertować.
Tak, i powiem wam, że przeszliśmy przez pierwszą część, w sumie tak trochę nawet nie patrząc na te zdjęcia na ścianach, myśląc, dobra, musimy przeżyć ten jeden korytarzyk, żeby zaraz wejść do czegoś lepszego. Dosłownie przechodzimy za kolejną kotarkę.
A tam było jeszcze lepiej.
Jeszcze więcej zdjęć tego typu.
Tam było nagrody za najlepsze zdjęcie, oddające wszystko, co człowiek ma do zaoferowania wewnątrz siebie, a zostało wyjęte na zewnątrz.
Dokładnie, więc powiem wam, że mimo tego, że zapłaciliśmy za wstęp całkiem sporo, ja dosłownie stanęłam i mówię do Mateusza, kochanie, ja zaraz zwymiotuję.
A ja powiedziałem, a ja zaraz za tobą, więc wyjdźmy.
Tak, więc ja tylko się zapytałam, czy chcesz tu zostać, bo jeżeli chcesz, to jeżeli ciebie to interesuje, ja mogę zamknąć oczy i ja mogę jakoś to przeżyć. A on, jeżeli ty nie chcesz, to w sumie będę się bardzo cieszył, jeżeli stąd wyjdziemy. Więc wyszliśmy stamtąd. Mogę powiedzieć nawet lekko straumatyzowani, bo te obrazy, które tam widziałam, zostaną ze mną chyba już do końca.
No było to grube. Z drugiej strony ja wiem, że są ludzie, którzy są już znieczuleni na to, dla których to jest jakby pewnie chleb powszedni, pracujący w takich miejscach.
Albo tacy, którzy oglądali Sadistika jako dzieci.
Ja też oglądałem Sadistika jako dziecko, ale z drugiej strony nigdy mnie to nie przygotowało jednak na taki prosto w twarz.
Tak.
A z drugiej strony przed nami stała parka, która też kupowała bilety, która powiedziała na przywitanie pana, tam mówiła, o, witam was, a oni mówią, witamy ponownie, wróciliśmy, bo ostatnim razem tak świetnie bawiliśmy. Jak jak można się świetnie bawić?
Ja nie wiem, po tym co tam zobaczyłam, więc wyszliśmy stamtąd i praktycznie od razu musieliśmy iść do kawiarenki, zjeść jakieś ciastko i napić się słodkiej, super słodkiej lemoniady, żeby chociaż w ten sposób poprawić sobie humor, bo ja dosłownie wyszłam stamtąd trzęsąc się i mówiąc: przepraszam, 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 że cię na to naraziłam, przepraszam.
Moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Los Angeles, jesteście przygotowani na tego typu obrazy, idźcie. Jeżeli nie, to się nie dajcie na to złapać i sprawdzajcie dwa razy.
I nie wierzcie TikTokowi.
Oj nie.
Nie.
Ale jeżeli macie TikToka, to wpadajcie do nas!
Dobra, przechodzimy do dzisiejszych historii.
Tak, i dzisiaj ja zaczynam.
Tak, i to nie będzie koniec naszych amerykańskich opowieści, ponieważ powiedziałeś mi, że twoja historia się z tym łączy.
Moja historia się z tym łączy, ponieważ moja historia i jej akcja też jest w parkach rozrywki, w których też byliśmy w Ameryce.
Tak.
Yeah.
Słuchajcie, na wyjeździe byliśmy w aż 4 parkach rozrywki, bo nie wiem, czy wiecie, ale my uwielbiamy parki tematyczne. Uwielbiamy.
Tak.
Więc do szczęścia brakuje nam tylko zaliczyć Disneyland w Hongkongu i mamy to.
I chyba jeszcze jeden.
I chyba w Szanghaju jeszcze.
I wtedy mamy wszystkie Disneylandy na świecie. Dokładnie. Ale mamy wszystkie uniwersale. Ale nie przedłużając, przechodzimy do interesującej was historii. Czy jestem dupkiem, bo zmuszam moją córkę do rollercoasterów?
Nie. Zapewniasz jej tylko najlepszą rozrywkę, jaka istnieje
oczywiście
na świecie.
Aczkolwiek ta historia to jest historia, która może być historią nas, jakbyśmy byli dorosłymi rodzicami.
Dorosłymi rodzicami, bo możemy być również dziecięcymi rodzicami.
Dokładnie.
Ale że jesteśmy dorosłymi rodzicami. Dobra, rozumiem. Czyli my jako rodzice zmuszamy swoje dzieci do rollercoasterów. To w sumie brzmi jak my.
Trochę tak.
To jest tak, dobra, nie gadaj, siadaj.
Zawij papę, spodoba ci się. Mam na imię Dorota i wraz z moim mężem Krzyśkiem mamy 3 dzieci. 6-letnią Zosię, 8-letniego Tomka i 15-letnią Dagmarę.
No i w czym problem?
W dzieciach.
Wszystkie się nadają.
Klaudia, w dzieciach, Klaudia.
Ale wszystkie się nadają na rollercoastery. Co za płaczki.
Wraz z Krzyśkiem czekaliśmy z rodzinnym wyjazdem wakacyjnym, aż nasza najmłodsza, Zosia, będzie na tyle duża, że będzie ogarniać, co się dzieje. I to jest dla mnie tak genialne. Bo jak ja widzę tych wszystkich dorosłych, którzy jadą ze swoim rocznym, dwurocznym berbeciem w wózku i go ciągną po tych parkach rozrywki, a później zapytałem się go za 10 lat, pamiętasz jak byliśmy na wakacjach? The fuck, bro, ja nie pamiętam co ja wczoraj na obiad żarłem.
Wiesz
a co dopiero jak miałem dwa lata.
Dokładnie, jak idziesz do parku tematycznego, tam są zawsze jakieś karuzele, które odpowiadają tym młodszym odbiorcom.
Ale nie dwulatkom.
Dokładnie, ale ten odbiorca musi mieć jakieś chociaż ze 4 lata.
Dla dwulatka karuzelom rollercoasterem już jest wyjęcie go z łóżka, bo leci na wysokość, na której nigdy nie był.
Słuchajcie, to jest prawdziwa historia. Jak byliśmy w Disneylandzie teraz w Los Angeles, dosłownie na jednej kolejce razem z nami jechała, chociaż bardziej płynęła, bo to była taka łódka. Bardzo, bardzo delikatna przejażdżka, więc można tam było być. Niemniej jednak była pani, która była z dzieciątkiem, które mam wrażenie, że urodziło się miesiąc temu.
Myślę, że maksymalnie.
Maksymalnie.
To było takie dziecko, że wyglądało jak dziecko Fredki. Takie małe, jeszcze różowe.
Tak, malutkie dziecko i się tak zastanawialiśmy, jakby po co.
Żeby złożyć je w ofierze. Bo to...
Ale czekaj, na tej karuzelce jest
tak, to była atrakcja, tam były dzieci i prawdopodobnie im brakowało i to była rozmowa rekrutacyjna. Tu będzie twoje miejsce za 3 miesiące.
Dawaj tego berbecia, co ma miesiąc i 3 dni, przebierzemy go w strój hawajski, będzie udawało, że tam stoi i tańczy.
A, swoją drogą, ja wiem, że teraz to, co powiem, będzie straszne i zostanę zjedzony przez rodziców, ale jeżeli idziecie z dzieckiem na rollercoaster, który ma minimalną wysokość i wiecie, że to dziecko tam nie sięga, uwierzcie mi, każdy w kolejce patrzy z największą przyjemnością, jak to dziecko jest wyprowadzone z tej kolejki. To jest takie, jakby widzicie, że jest na samym początku kolejki już jest taki meterek, że jeżeli twoje dziecko nie jest wyższe niż to, to nie może jechać. I to nie jest z jakiejś widzimisię, to jest ponieważ są takie zasady, bo twoje dziecko może stać kebabem na drugim końcu parku rozrywki, jak wyleci z tego rollercoastera.
Zgadzam się i ja zupełnie szczerze nie to, że się cieszę, uśmiecham jak do tego dochodzi.
No.
Bardziej mam takie żal mi tego dziecka przez głupotę rodzica.
Trochę
na zasadzie
tak.
Narażasz sam swoje dziecko na to, żeby miało traumę i płakało. Bo jak już czekało 2 godziny w kolejce i nagle ktoś mu mówi nara, no to jakby czego się spodziewać?
A z drugiej strony to jest lekcja życia, że nie zawsze to, na co czekasz, stanie się prawdą.
Jeszcze też nie rozumiem rodziców, którzy na przykład specjalnie zakładają swojemu dziecku wyższe buty, wkładają do środka gazety czy cokolwiek, żeby dziecko kwalifikowało się na przejażdżkę, zakładają mu kapelusz i to jest takie... Naprawdę, jakby ja rozumiem, że chcecie, żeby dziecko miało najlepszy dzień ever, ale z drugiej strony te zasady bezpieczeństwa są po coś.
To może tak jest najlepszy dzień ever, ale też ostatni dzień ever. To,
przynajmniej będzie miło spędzony.
Kiedy Zosia skończyła 6 lat, zdecydowaliśmy się na rodzinny wyjazd do Disneylandu i Universala. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani.
Nie dziwię się.
Ja też się nie dziwię.
Najlepsze miejsca na ziemi.
Najlepszy Disneyland i Universal w Miami.
Tak. Jeżeli będziecie kiedyś planować wycieczkę, to nie ma co się rozmieniać na drobne. Jedźcie tam, tam są największe.
Wszyscy w naszej rodzinie kochają rollercoastery. No, może poza Zosią, bo jeszcze nigdy na żadnym nie była. Ale ona boi się wszystkiego. Dosłownie własny cień ją przeraża. Boi się ciemności, wysokości, robaków, samolotów. Wybierzcie cokolwiek i ona będzie się tego bała.
Dlatego kiedy idzie spać, gasimy światło, wrzucamy do środka karaluchy i puszczamy dźwięki rozbijającego się samolotu. Żeby ją przyzwyczaić,
dokładnie,
dobrze?
Że się przyzwyczaiła do tego, co ją w życiu czeka. Tak. Robaki i karaluchy.
Robaki i karaluchy to to samo, ale...
Cicho.
U Mateusza...
Nie, to jedno to jest jedno. Dżownica jest robakiem, karaluch jest potworem.
Tak.
Więc jak ktoś mówi, potwory są pod łóżkiem, ja nie widzę takiego włochatego wielkiego bydlaka. Ja widzę karalucha, który tam siedzi i robi...
Karaluchy w Stanach Zjednoczonych latały.
Tak. Mówię do Klaudii, patrz jakie karaluszki, one wtedy brrrr w moją stronę. Hell no! Ale pomyśleliśmy, że to nie problem, bo najstarsza Dagmara będzie mogła pilnować Zosi, jak ta będzie się zbytnio bała wejść na jakąś atrakcję. Uwielbiam, to jest takie założenie, po to mamy starsze dziecko, będziesz pilnowało młodszego dziecka, kiedy my będziemy się bawić, po to się ma dzieci.
Szanuję to.
Plan się rozpadł szybciutko. Dagmara, jak się okazało, skontaktowała się ze znajomymi, którzy w tym samym czasie też będą odwiedzać te parki rozrywki i zakomunikowała nam, że planuje z nimi spędzać te dni, nie pytając nas nawet o zdanie.
Trochę słabo.
Klaudia,
trochę
masz do wyboru słabo. Rodziców i dwójkę dzieciaków albo znajomych, z którymi możesz się świetnie bawić.
Stary, ja nie mam jakby wątpliwości co do tego, że dla tej nastolatki to było najlepsze rozwiązanie ever.
A, czy mówisz, że słabo tak z perspektywy rodziców, że muszą się dzieciem zajmować?
Nawet nie o to chodzi. Wyobraź sobie, że dla tego swojego niewdzięcznego dzieciaka kupujesz bilety wstępu, które jak wiemy nie są tanie.
Oj nie.
Na rodzinne wakacje, a twoje dziecko tak bierze te bilety za 1000 i tak nara, idę se ze koleżanką, widzimy się jutro, daj kieszonkowe na żarcie.
Daj na churrosy.
No to z perspektywy rodzica, nie byłbyś trochę zły?
Po co to dziecko, nie?
No, dokładnie.
To 15 lat to już dorosłe, to już wracasz sama do domu, którego nie masz u nas. Skończyło się na tym, że ja z moim mężem musieliśmy na zmianę pilnować Zosi przy atrakcji, kiedy drugie wraz z Tomkiem jeździło. Nawet pomimo, że Zosia jest wysoka jak na swój wiek i mogłaby jeździć praktycznie każdym rollercoasterem w parku, to jej strach ją paraliżował i chciała chodzić tylko na atrakcje dla małych dzieci. Ile ty masz lat?
Zosia.
Ile? Zosia, chodź tu, porozmawiamy o tym. Ile masz lat? 6? Pff, jak ja byłem w twoim wieku, to jeździłem na niedźwiedziu i polowałem na żmiję.
Stara, wchodzisz. Wchodzisz na taki, co ma przeciążenie, że stracisz przytomność. Nie ma, już masz 6 lat, dobrze?
Czy w tym wieku dzieci mają jeszcze za dużo kości? Bo dzieci do któregoś wieku roku życia mają więcej kości.
Tak w razie czego?
No, tak jakby się połamały. Chodź Zosia, chodź, masz jeszcze kilka. To jest jak z kotami. Tylko koty mają życia, a dzieci mają kości.
Uważam, że rodzice nie powinni narzekać, bo jest coś takiego jak child switch.
Tak, i że można tam pójść i zamienić się dzieckiem z kimś innym i dostajesz takie bardziej odważne.
Na tym to polega. Wcale nie na tym, że tam możesz poczekać z jednym dzieckiem jako rodzic i potem jako drugi rodzic iść znowu. W sensie to jest poczekalnia z dziećmi. Nie, zamieniasz się dziećmi.
Dokładnie, child switch. I przychodzisz
Wybierasz ładniejsze jakieś.
Chcę tego, to jest zepsute, to jest brakowane, ono się boi. Szybko mi się znudziło niańczenie małej. Chcę się cieszyć parkami rozrywki. Uwielbiam, że matka mówi, szybko mi się znudziło niańczenie młodej. Jakby nie chcę spoilerów, ale jeszcze masz 12 lat czegoś takiego.
Co najmniej.
Chcę się cieszyć parkami rozrywki w pełni, z moim mężem i dziećmi razem, a nie czekać w specjalnych pomieszczeniach, patrząc jak inni się bawią. W końcu powiedziałam Zosi, że musi się przełamać i ma z nami jechać rollercoasterem, bo jak nie, to nie będzie mogła już na niczym jeździć. Będzie siedziała w hotelu, kiedy my będziemy jeździć całymi dniami w parkach, świetnie się bawiąc. Jak taka sytuacja wyglądała? Mama mówi, ty, Zosia, chodź tu, stań, teraz na baczność. Słuchaj, wsiadasz na ten rollercoaster, na którym dorośli tracą przytomność, ale nieważne, masz siedzieć, bawić się dobrze, bo ja się chcę bawić dobrze. Jak ty się nie bawisz, ja się nie bawię, rozumiesz? Jakiś problem?
Wyobrażasz sobie taką sytuację w kolejce? Jako osoby, które stoją za taką rodzinką, gdzie młoda mówi, ja nie chcę, ja się boję, proszę, nie, a rodzice, wsiadasz.
Rodzice taki pep talk tak. Na tym, tak stoją, słuchaj, musi być twarda, nie miętka.
Jesteś zwycięzcą, możesz osiągnąć wszystko. Ja bym chyba zawołała obsługę.
Ale po co? To nie, twoje dziecko?
No nie, ale to już jest takie, no ona będzie o tym opowiadała u psychologa za jakiś czas. To
a
pewne.
Psycholog powie, ryju mordo, zapłacili ci za park rozrywki, mówili baw się, a ty jeszcze masz czelność.
Byłaś kiedyś na Strażnikach Galaktyki w Disneylandzie? No właśnie.
Dla tych, co nie wiedzą, Strażnicy Galaktyki w Disneylandzie to jest po prostu rollercoaster, gdzie się siada na takiej platformie i ona nagle wystrzeliwuje do góry, spada w dół, do góry, w dół. Tak. Wyobraź sobie, że idziesz z takim dzieckiem, tam jest na początku cała historia i mówisz temu dziecku, to będzie super i siądziemy w takiej windzie i ona faktycznie na początku jedzie do góry i to dziecko takie o, Strażnicy Galaktyki, po czym w ciągu chwili jest takie, i wszystko spada w dół. Przecież to dziecko, ja nie wiem, co ono musi w twojej małej główce odczuwać, ale to musi być przerażające.
Ja zapłaciłabym każde pieniądze, żeby zobaczyć zdjęcia po... Te takie, co są jak wysiadasz z rollercoastera i możesz sobie je kupić. Taki to dziecko.
Oczy, pytanie, czy to odblokowuje wtedy taką żądzę, ja chcę więcej, czy żądzę, ja chcę zabić?
Ja myślę, żądzę wymiotów. Odblokowuje na pewno.
Ze łzami w oczach Zosia się zgodziła, ale przy samym wagoniku musieliśmy ją praktycznie siłą wpakować na siedzenie, bo się tak wyrywała i kopała. Całą atrakcję płakała, następnie się zwymiotowała, nie chciała nic zjeść do końca dnia, ani wchodzić na żadne atrakcje, nawet te dla dzieci. Musieliśmy wcześnym popołudniem wrócić do hotelu, bo Zosia zrujnowała wszystkim dzień.
Zosia zrujnowała wszystkim dzień.
Ale jeżeli Zosia mówi, dobrze mamo, jestem miętka, nie twarda, znaczy twarda, nie miętka, wsiadam do wagonika, no to jak Zosia na 3 metry przed wagonikiem zaczyna kopać, ja się wstydzę, to nie moje dziecko. Mówię, kto cię spłodził? Skąd cię wzięłaś? Nie ty stałaś ze mną w kolejce.
Ja chcę do tego pokoju, co się zamieniamy dziećmi.
Gdzie switch room? Macie jakieś dzieci na wymianę? W pokoju powiedziałam jej, że jest niewdzięczna, bo większość dzieci zabiłaby za taką możliwość i zrujnowała nam całe wakacje. Powiedziałam też, że już nie jest dzieckiem, powinna dorosnąć, zacząć próbować nowych rzeczy.
What?
Kolejny pep talk. Musisz być dorosła. Ty od dzisiaj idziesz do kopalni, pracujesz na siebie. Nie, w kopalni też są wagoniki, tam też będziesz jeździła.
To jest bardziej takie, zrujnowałaś wszystkim życie. Jesteś zakałą tej rodziny, czarną owcą. Nikt cię już nie lubi, rozumiesz?
I później te flashbacki u psychologa takie. Co się stało w twojej młodości? Rollercoaster, matka, zrujnowane. Teraz jesteśmy zamknięci w hotelu, w napiętej atmosferze i cały dzień fast passów nam przeleciał. I to jest to, co zmieniło moją perspektywę na tą historię. Bo gdyby to był zwykły, ekologiczny bieda bilet, to bym powiedział, dobra. Ale z fast passem, fast pass to jest drugi bilet. Poza tym to uczucie, jak idziesz kolejką i patrzysz na tych ludzi z góry i mówisz... Zapłaciłem za fast pass.
Stój tam, plebsia.
Zosia, patrz jak się żyje. A nie, będziesz jeszcze sceny robiła.
Czy to koniec historii?
Prawie. Na domiar złego, nasz syn Tomek nazwał mnie bulisem. Oboje za to mają karę na resztę dnia. Krzysiek ewidentnie niańczy Zosię i nie odzywał się do mnie całe popołudnie. Przed spaniem powiedział, że jutro bierze Zosię i będzie z nią jeździć przejażdżkami dla dzieci, a ja wraz z Tomkiem mam korzystać z atrakcji dla dorosłych. Ale ten powiedział, że woli zostać z siostrą i tatą. Nie chcę, żeby nasza rodzina była taka podzielona, to miał być rodzinny wyjazd. Zaczynam się zastanawiać, czy nie jestem dupką, skoro nawet Krzysiek mnie tutaj nie wspiera. Ja chciałam tylko poszerzyć horyzonty naszych dzieciaków i pokazać im coś nowego. Nie uważam, że jest coś złego w zachęceniu do pokonywania strachów. Ja bym powiedział, że pewna różnica między pokonywaniem strachów, a słuchaj, smarkulo, siadasz tam, nieważne, że właśnie 40G zmiaży ci czaszkę i jedziesz.
Czy możemy się umówić,
no,
że dupkiem w tej sytuacji jest...
Zosia. Parki rozrywki. Że wpuszczają dzieci.
Że w ogóle wpuszczają dzieci. To my, chodzący po Disneylandzie, świecie, który został wymyślony specjalnie dla ci. Co tu robią dzieci? Kto ale je tu wpuścił?
Gorsze od dzieci są tylko rodzice dzieci.
Tak, to prawda, to prawda.
Którzy zatrzymują kolejki, którzy
właśnie
robią
tacy
po prostu burdy. Dokładnie. Chociaż nie, ci byli fajni, bo ci mówili, jedziemy, nie zatrzymuj kolejki. Bo są niektórzy tacy, którzy robią największe burdy.
Nie, dobra, teraz już zupełnie serio.
Tak.
Bez śmiania się. No Zosia, jak mogłaś, no.
Zosia, słuchaj, musimy porozmawiać.
Zosia, masz 6 lat,
no właśnie,
stara.
Ile ty masz lat? Mordo, 6? Ja w twoim wieku to w piaskownicy już sprzedawałem piasek.
Wow, mały biznesmen. Nie, no dobra, jakby uważam, że matka to tutaj poleciała na grubo. To jest serio. Ja jeszcze nie wiedząc, jak to się skończyło, wiedziałam, że to będzie taki moment właśnie, taki wiesz, safe, jak w grze, no, w życiu Zosi, które ona zapamięta do końca życia i od tej chwili jakby jest straumatyzowana.
Ale wyobraź sobie, zawsze jak myślimy o Disneylandzie, to myślimy, ja pierniczę, jakie to musi być niesamowite miejsce dla tych dzieciaków.
Tak.
Wchodzą, są w zupełnie nowych światach. Na przykład dla mnie niesamowite było to, co zobaczyliśmy teraz w Disneylandzie. Całe miasteczko z aut. To tak było dla mnie, bo to było wyjęte z filmu jeden do jednego i włożone do Disneylandu. I dla mnie to było wow. Dla tych dzieciaków to musi być w ogóle jeszcze bardziej rozwalające głowę. Tymczasem Zosia, jak dzieci będą mówiły, byłam w Disneylandzie, było ekstra, Zosia. I takie flashbacki.
Są sytuacje, jak dzieci się boją,
no,
ale to jest takie, a nie wiem, chcę, ale czy na pewno będzie okej, okay, bo widzieliśmy takie sytuacje w kolejkach.
Tak.
I okej, te dzieci jakby siadały, chciały same przełamać tak te swoje granice strachu. Ale tutaj, jak matka ci dosłownie, ty wierzgasz, że ty nie chcesz. Ja się dziwię, że obsługa nie zareagowała.
Matka
nie?
tam zablokowała, siedź tu, a to dziecko.
Generalnie, jeżeli dzieci wam mówią, że czegoś nie chcą robić, to raczej się ich słuchamy. Dobrze?
Ale co jak one nie wiedzą, że one to chcą, ale jeszcze tego nie chcą?
Zosia wiedziała, że się zżyga i się zżygała. Więc jakby zaufajmy Zosi, dobrze?
To jest
prawda
jak Steve Jobs. Klient jeszcze nie wie, że tego chce, ty masz stworzyć chęć jego na
wiesz
to.
Wiesz co, ja jeszcze rozumiem w tej historii, rozumiem, nie rozumiem, ale już więcej bym rozumiała z niej.
Mhm.
Gdyby matka zmusiła tą dziewczynkę, żeby z nią pojechała na rollercoasterze, ta wyszła straumatyzowana, a matka, Jezu, przepraszam, to był błąd. A ta jeszcze w ogóle, stara, jak ty się zachowujesz? Czy ty właśnie zwymiotowałaś? Przecież siara na cały park. No ja
co ty robisz? Żygasz? Gdzie tak switch room? Gdzie switch room? Mogę zamienić?
Zakała rodziny. Jakby ogarnij się. Masz 6 lat już, dziewczyno. Jeżeli chodzi tutaj o wychowanie dziecka, to powiedziałeś, że to moglibyśmy być my jako rodzice, ale uważam, że jednak mamy więcej takiego...
To taki żarcik, wiesz? No. Aczkolwiek ja myślę, że byłem tą matką.
Teraz czas na moją historię,
tak,
która też będzie trochę historią o naszym życiu. Więc dzisiaj takie bliskie naszemu serduszku.
Nice.
Czy jestem dupkiem, bo wymieniłem termostat w domu na lepszy, żebym mógł zabezpieczyć go hasłem przed moją żoną?
Tak. Nie, w sensie tak, to było bardzo słuszne działanie. Nie, nie jesteś dupkiem. Tak, kobiety nie potrafią rozróżniać temperatury. To jest dla mnie niesamowite. Idziecie pod prysznic. Bierzecie prysznic w temperaturze 400 stopni. Topią się wam gałki oczne. Topi się wszystko. Bakterie nie mają prawa w tym środowisku przeżyć. Po czym idziecie do pokoju i mówicie, jest mi strasznie zimno, a ja się w tej temperaturze pocę.
No
jak?
Widzisz, czyli działa. My jesteśmy ciepłolubne, wy jesteście zimnolubni.
To nie jest ciepłolubne, wy jesteście stworzone z ognia.
Ale no, zaskoczę cię, bo w tej historii mamy do czynienia z kobietą, która woli, żeby było zimniej niż mąż.
Kobieta anioł. Gdzie one takie są, produkują
nie, my zawsze się o to tak kłócimy z Mateuszem, zwłaszcza w zimę, jeżeli chodzi o odkręcanie kaloryferów.
Nie zaczynaj.
Ja nienawidzę. Ja muszę mieć taką temperaturę w domu,
mhm,
żeby móc chodzić sobie swobodnie w krótkim rękawku i żeby nie było mi zimno.
A ja nienawidzę, jak muszę chodzić po prostu w samych majtach i mi się pocą uda.
Ja i moja żona jesteśmy małżeństwem od ponad pół roku. Mieszkaliśmy razem jeszcze przed ślubem, a teraz przeprowadziliśmy się do domu, który odziedziczyliśmy po mojej babci. Fajnie nice, tak, nie?
Fajnie, no. Też chcę mieć babcię, która ma dom.
To lato okazało się bardzo gorące i jak większość osób w naszej okolicy jesteśmy w stanie je przetrwać tylko dzięki klimatyzacji.
Oh yeah, klimatyzacja forever.
Aczkolwiek znowu amerykańskie historie.
Tak.
Nie rozumiem tego w Stanach, że macie na zewnątrz, dosłownie na przykład w Vegas, 43 stopnie w cieniu.
Tak.
I jest wam super gorąco i prawie chodzicie w stroju kąpielowym po mieście.
Tak było.
Po czym wchodzicie do pomieszczenia i ktoś ma klimę na 15 stopni w sklepie. I nagle myślicie sobie, gdzie jest sweter? Zamarzam.
I to jest akurat sklep ze swetrami. I myślisz, uuu. ma sweter. Specjalnie, po czym wychodzisz i ten sweter w tej temperaturze przytapia się do twojego ciała.
Niestety ja i moja żona mamy zupełnie odmienne preferencje co do optymalnej temperatury i jak ją uzyskać. Ja wolę korzystać z ustawień oszczędzających energię i trzymać temperaturę przez cały czas w okolicach 24 stopni. Za dużo? Dla mnie byłoby idealnie. Dla mnie to jest mąż idealny.
Dla mnie 21-22 stopnie.
Nie, no stary.
To jest taka temperatura idealna, że jak śpisz, wystawiasz jedną nogę poza pościel, cała reszta ciała jest pod pościelą i jest idealnie. To jest ten środek, którego szukasz, którego pożądasz, który sprawia, że twoje gruczoły sutkowe twardnieją.
Ale ja nie mogę się budzić przeziębiona w nocy. Bo ty sobie ustawiłeś taką niską temperaturę. Nigdy już się nie obudzisz. Moja żona natomiast włącza klimę na 15 stopni rano, a jak zaczyna się jej robić zimno, to wyłącza ją całkowicie i włącza ponownie znów na 15 stopni, jak jest jej gorąco.
Okej, 15 stopni jest niewskazane. Mhm. To jest ta temperatura, kiedy budzisz się w nocy i cię boli gardło.
No właśnie.
Ale utrzymywanie 22 stopni...
Próbowałem z nią o tym rozmawiać, że to nieekonomiczne, że to zupełnie bez sensu, ale nic do niej nie dociera. Ostatnie tygodnie pracuję non-stop z biura i jak wracam do domu, to zawsze termostat szaleje. Ale ona uważa, że skoro jest w domu cały dzień sama, to ma prawo ustawiać sobie temperaturę jak chce i nic mi do tego. To naprawdę doprowadziło nas na skraj kryzysu, bo kłócimy się o temperaturę prawie codziennie. Dlatego postanowiłem jakoś temu zaradzić i zamówiłem nowy termostat sterowany dzięki aplikacji. Po zamontowaniu go od razu ustawiłem PIN, którego nie podałem mojej żonie.
Po prostu zapomniał, Klaudia. No, każdemu się zdarzy. Czy ona nie zauważyła, że on zmienia termostat?
Poczekaj.
Okej.
Okay. Poczekaj.
Okej. Okay.
Gdy żona wróciła do domu z zakupów i zobaczyła nowe urządzenie, już biegła, by majstrować przy temperaturze. Już tak, co? Szybko.
Nowe, jak się włącza?
Ale na ekranie wyświetliła się prośba o PIN. Spojrzała na mnie i poprosiła o podanie go, ale odpowiedziałem, że dopóki nie nauczy się poprawnie korzystać z termostatu, to go jej nie podam.
Ale to jest właśnie problem, bo jak się ma nauczyć, jeżeli nie ma do niego dostępu?
No, niech się najpierw przyzwyczai, a potem będziemy gadać. Zapytała, co ma zrobić, jak będzie jej za gorąco. Powiedziałem, że wciąż może włączać i wyłączać klimę bez pinu, nie może tylko zmieniać temperatury. Na następny dzień po powrocie z pracy zastałem moją żonę udającą, że mdleje. Ledwo co powiedziała w moją stronę: wody, błagam. Zignorowałem jej popisy i jak zobaczyła, że nie gram w jej grę, to zaczęła robić mi awanturę, że mogła zginąć w domu z przegrzania i to chore, że nie pozwalam jej kontrolować klimę, jak jest sama w domu. Teraz się do siebie nie odzywamy. Czy przesadziłem?
Trochę tak, trochę nie. Zależy, jak na to spojrzymy.
Aha.
Trochę przesadził, bo jeżeli on pracuje z biura, to co go martwi to, że jest w domu taka sytuacja?
Dokładnie.
Ale z drugiej strony, jeżeli są dni, kiedy na przykład nie pracuje z biura, albo się w nocy taka sytuacja powtarza i nie możecie dojść do porozumienia, to nadal jesteś teoretycznie dupkiem, bo zrobiłeś coś na własną korzyść i nie pozwalasz drugiej osobie, po prostu jakby uprzedził ją. To jak ty był tą żoną, to bym, jak on byłby w pracy, to ja zamówił kolejną ekipę i bym wymienił znowu termostat.
Tak, nieskończoność.
Tak, i wtedy ja bym mógł zarządzać temperaturą, bym powiedział, jak będziesz pracował z domu, to wtedy dostaniesz PIN do termostatu.
To jest taka sytuacja, której nie lubię, no. Której bardzo często mam wrażenie, zwłaszcza w naszym podcaście i też w życiu są takie historie, kiedy partner traktuje swoją partnerkę jak dziecko. Mhm. Jest takie, stawia się w pozycji, że on jest mądrzejszy, jak taki rodzic na zasadzie, a teraz bum po łapkach, dostaniesz jak będziesz grzeczna.
Ale z drugiej strony jest też ta sytuacja, że ona też trochę bagatelizuje jego potrzeby, no bo ona też sobie ustawia, ja chcę 15 i mam gdzieś, że tobie jest zimno.
Tak, zgadzam się. To jest też przede wszystkim nieekonomiczne, bo z tego co rozumiem, to nie to, że ona chce mieć 15 cały czas.
Nie, tylko ona wychładza do 15, po czym ta temperatura sobie rośnie i znowu wychładza
więc... i znowu rośnie, więc rzeczywiście to jest bez sensu. Mhm. Ale no tak jak powiedziałeś, tutaj powinni wypracować kompromis, na przykład tak. Ustanowić powiedzmy, okej, to co, 21? Spoko, próbujemy.
I to jest idealna temperatura, uwierzcie mi, 21-22, pięknie.
Szkoda, że nie masz takiego podejścia w zimę, jak odkręcamy kaloryfery, że trzeba znaleźć jakiś kompromis.
Klaudia, bo wtedy jest w domu 21-22 i jest pięknie, a wtedy, więc, o nie, zimno mi!
Więc
możesz
jak jest
se ubrać
dobrze,
swet,
to fajnie,
jest
tak?
Zima, możesz mieć sweter na sobie, sobie tak.
Nie będę miała swetra w domu, dom jest po to, żeby było ci komfortowo.
No właśnie.
No właśnie.
Czyli kto jest dupkiem? Ekipa, z termostatem, która nie zweryfikowała, czy oboje chcą zmienić termostat.
Tak, i jak nie przestaniesz ruszać krzesłem, to wszyscy sobie pomyślą, że mamy problemy gastryczne, a nie, że właśnie odkręcasz coś w krześle. Dawaj swoją historię.
Czy jestem dupkiem, dupką, dupeczką, dupyczyką?
Dupiczyką.
Dupiczyką, bo wyszłam z wesela mojej aroganckiej córki.
Nie, chociaż, może, jak, zależy.
Jak była arogancka?
Nie chciałabym, żeby mój rodzic wyszedł z mojego wesela.
Ale jakbyś była arogancka? Jak wyobrażasz sobie bycie aroganckim na weselu?
No właśnie tutaj jest problem, ponieważ uważam, że chyba tutaj, nie wiem, przeczuwam sytuację, w której mamusia się obraziła.
No.
Bo jej córka, to jest jej najważniejszy dzień w życiu i chciała zrobić coś po swojemu, a mamusi było to nie w smak, więc stwierdziła, że zachowuje się arogancko, bo nie chce robić czegoś po jej myśli. Trafiłam w dziesiątkę.
Zobaczymy.
Pamiętajmy, wciąż wychodzę z założenia. Wesele to jest święto tych osób, które celebrują swoją miłość.
Tak.
I dopóki nie krzywdzą innych, mają prawo robić sobie co chcą.
Moja córka Monika wzięła wczoraj ślub. Wraz z jej ojcem pokryłam 30-40% kosztów wesela. Cała rodzina brała w tym wydarzeniu udział wraz z moją drugą córką Agnieszką. Agnieszka ma chłopaka, Krystiana, który zadzwonił do mnie na kilka dni przed wydarzeniem z pytaniem, czy będzie okej, jeżeli oświadczy się Agnieszce na weselu Moniki.
O, najgorzej!
Skoro zapłaciłam za to wesele, to stwierdziłam, że mogę podjąć decyzję w jednej tak niewielkiej rzeczy i powiedziałam mu, że to świetny pomysł.
Nie wierzę.
Da.
Nie, ale w ogóle... Mama to jest jedno.
No.
Drugie to jest ten koleś, który zamiast zadzwonić do panny młodej,
tak,
dzwoni do matki, jakby trochę z premedytacją.
Wyobrażam sobie sytuację, jak on dzwoni do panny młodej i mówi: ej, Monika, słuchaj, bo jest taka sprawa, chcę się twojej siostrze oświadczyć, czy będziesz miała coś przeciwko temu, że to będzie na waszym weselu? I wtedy Monika powie: super, ekstra pomysł, ja ci pomogę to zorganizować, albo powie: the fuck, bro, skąd się urwałeś?
Raczej to drugie.
Ale przynajmniej pytasz właściwej osoby.
Tak.
A nie mamusi, którą mi... zapłaciłem 30-40, jestem jednym z większych inwestorów tego wielkiego przedsięwzięcia.
Mogę decydować o jego, nie wiem,
przebiegu.
Klapie.
Wczoraj na weselu wszystko było przepięknie. Młodzi wyglądali na najszczęśliwszych na świecie. Aż do momentu.
Ciekawe jakiego.
Kiedy?
Tort? Czekaj, może to świniak. Co to
Krystian
za moment? No?
Nie oświadczył się Monice na środku parkietu.
Nie.
Tak.
Nie zrobił tego.
Zrobił to.
Zrobił to.
Zrobił to.
O nie. Dobrze, że jeszcze nie podczas pierwszego tańca. Tak stop, stop, stop.
Przestańcie
tańczyć.
Co się stało? Co się stało, Krystian? Ktoś choruje? Maleńka, czy wyjdziesz ze mnie?
Maleńka. Nie znam twojego imienia, ale wyjdziesz ze
Monika, mnie. Maleńka, Agnieszka, przepraszam, pomyliłem siostry. Reakcja Moniki mnie, lekko mówiąc, zaskoczyła. Zachowała się jak diabeł wcielony. Chciała zatrzymać oświadczyny, krzycząc na Krystiana, pytając, dlaczego w ten jeden, wyjątkowy dla niej dzień musiał zrobić coś tak egoistycznego. Krystian odparł, że dostał moją zgodę, a nawet został do tego zachęcony. Monika spojrzała na mnie z furią i powiedziała jej, żeby tylko się wzięła w garść. Nie może przecież oczekiwać, że cały świat będzie się kręcił wokół niej i jej siostra jest równie ważna co ona.
Może. To jej ślub, może.
Klaudia, ale czekaj, to jest tylko jeden dzień w roku. Nie możesz jakby zaakceptować, że jesteś siostrą Agnieszki.
To znaczy uważam,
no,
że reakcja panny młodej też była przesadzona. Raczej nie zatrzymywałabym oświadczyn, tylko po wszystkim,
no,
wzięła sobie tego kolesia na stronę i powiedziała: stary, powaliło cię.
Ale z drugiej strony, dlaczego? Jeżeli masz zaplanowane co do minuty, co się wydarzy i ktoś nagle próbuje skraść twój blask na środku parkietu, wszyscy jedą, te wolają, jak pięknie młodzi wyglądają, po czym nagle: czy wyjdziesz za mnie?
Nowa para młoda nagle w połowie.
I nagle wszyscy mają to gdzieś, bo wtedy wszyscy podchodzą: o, jak do tego doszło, cieszę się waszym szczęściem.
Tak.
A para młoda: nie, to już stare wieści.
Jakbym była też dziewczyną,
no,
której ktoś się oświadczył na weselu, nie przyjęłabym tych oświadczeń.
Okay.
Sama bym była...
Czyli mój plan, misterny plan, Boże.
Sama bym była tą osobą, która powiedziała: stary, wstawaj. W tej chwili. Powaliło cię. To jest ich ślub. Wychodzimy. Przepraszamy bardzo. My już wychodzimy.
Dobra, Klaudia, ale ty masz jakieś podstawy takiego zachowania.
Myślenia jakby takiego, no, empatycznego.
Monika odwarknęła, że mam przestać stawiać Agnieszkę całe życie na piedestale, co oczywiście jest głupim argumentem, bo coś takiego nie ma miejsca. Zresztą Monika nigdy nie wspomniała, żeby jakieś oświadczyny na jej weselu miały dla niej stanowić problem. Czy myślisz, że trzeba przed weselem rozpisać listę takie: tego nie robimy? Kupa na środku parkietu, no, no, no.
Biała sukienka, no, no, no.
Oświadczyny, no, no, nie, tego nie robimy, to jest duże no, no, duże pupu.
Uwielbiam też podejście mamy. Ona mówi, że całe życie faworyzuje tą drugą córkę. Nie?
Excuse me.
Powiedziałam tylko jej chłopakowi, że bez problemu może oświadczyć się na weselu mojej drugiej córki, bo to ja jestem najważniejsza i to ja podejmuję decyzję za nią i nie chcę psuć wspaniałego dnia tej drugiej córce.
Koniec.
Ja wiedziałam, że to jest jakieś ukryte dno.
Po kilku minutach kłótni Monika kazała nam opuścić jej wesele wraz z Agnieszką i Krystianem. Mój mąż obwinia mnie o całą sytuację i o to, że zostaliśmy wyrzuceni. Odparłam, że i tak nie miałam ochoty już tam być i kazałam mu się już nie wtrącać. Mój mąż próbował się skontaktować z Moniką, ale ta nie odbiera od niego telefonów, co jest nieuprzejme. Natomiast Agnieszka zadzwoniła do mnie i podziękowała, że się za nią wstawiłam i ją obroniłam. Więc nie uważam, żebym była dupką, bo broniłam własnego dziecka. No, no, no.
Oh, girl! Ale tu się drama zrobiła na sam koniec. Wyproszenie to jedno. Jakby znowu, ja bym aż tak nie postąpiła, ale spoko, laska
ale
miała prawo.
Masz pełne
miała
prawo.
Miała prawo. To, że tata postanowił...
Tylko to nie jest tata, bo z tego co ja rozumiem, to jest tak, że mama się rozwiodła z tatą Moniki.
Aha.
Jest teraz z tatą Agnieszki. I faworyzuje Agnieszkę, a nowy mąż mamy chce być w dobrych kontaktach z Moniką, czyli z pierwszą córką, ale mama ma to w poważaniu.
Czyli ojczym.
Ojczym, dokładnie.
To super, że ojczym wstawił się za tak. Moniką, tak?
Tak.
Uważam, że super postąpił. Natomiast największy plot twist to Agnieszka, która mówi matce, dzięki, że się za mną wstawiłaś.
Dzięki, mamo.
Stara!
Nie spodziewałam się takiej reakcji, mamo. Było
zepsułaś
bardzo przykro. Zepsułaś
właśnie wesele swojej siostry.
Nawet nie ona, tylko jej chłopak, jej mama.
Uwielbiam, że matka powiedziała do Moniki... Musisz się przyzwyczaić, że świat nie kręci się wokół ciebie. Meanwhile, Agnieszka.
Agnieszko, świat się kręci wokół ciebie.
O Boże! Tutaj już nie będzie żartów. Dupkiem jest tort. Dupkiem jest sala wesela. Nie, dupkiem jest matka. Dupkiem jest Agnieszka. Nara i dupkiem jest... Nara!
Krystian nie jest. Krystiana obronię, ponieważ... Nie, czekaj. Mężczyźni mają pewne zaburzone postrzeganie wesela. Dla mężczyzn to jest impreza, gdzie... Z krzychem i z dzichem porobicie się i waszym jedynym zadaniem jest nie wskoczyć na golasa do basenu. To
i
jest
jeszcze,
twoje zadanie.
Jeszcze wziąć pana młodego, podrzucać go pod sufit, podczas gdy śpiewa się Rudy się żeni.
Tak, i żeby nie wpadł do basenu.
Tak.
I teraz Krystian stwierdził, może zadzwonię do mamusi, bo przecież jest mamą panny młodej, zapytam, czy będzie okej, okay, może to będzie fajny gest, ale z krzychem i z dzichem się porobimy, ale obiecuję, że nie wskoczę do basenu na golasa. I cały deal jest załatwiony.
Dobra.
Więc za Krystianem, panny z szampanem.
Ja uważam, że Krzychu nie jest Krystian, przepraszam. No. Krystian nie jest do końca rozgrzeszony, bo powinien też pomyśleć albo zapytać się kogoś jeszcze, czy to dobry pomysł, ale dobra, jest mniej winny niż mamusia i Agnieszka. Agnieszka, co? Dobra, przechodzę do mojej historii,
oh yeah.
Bo nie mogę przeżyć twojej i muszę trochę o niej zapomnieć, bo będę o niej śniła. Czy jesteś gotowy, aby podjąć ten dylemat?
Dawaj, maleńka.
Czy jestem dupkiem, bo zabrałem lasagne mojej dziewczyny do domu, gdy mi pozwoliła?
Gdy ci pozwoliła?
Mhm, pozwoliła.
Ale powiedziała, pozwalam ci wyjść, czy pozwalam ci wyjść z moją lasagne?
Powiedziała, pozwalam ci zabrać lasagne.
Pytanie, czy się rozstali, czy nie? Bo jeżeli to było takie, że jedli lasagne, on obraził jej lasagne i ona powiedziała, wyjdź, a on powiedział, ale czy mogę zabrać lasagne? Wyjdź, bierz co chcesz, wychodź, nie chcę cię więcej widzieć, zrywam z tobą, on wziął lasagne, ona wtedy, the fuck bro, przecież się rozstaliśmy, dlaczego bierzesz moją lasagne?
Ciekawy ciąg myślowy, ale okej, okay, dobra, cieszę się, że doprecyzowałeś tą historię, ale nie o to chodzi, uwaga. Ja i moja dziewczyna oboje jeszcze jesteśmy studentami. Ona mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, ja mieszkam z rodzicami. W niedzielę moja ukochana ugotowała przepyszną lasagne na kolację.
O.
Z racji tego, że jako studenci nie mamy za wiele możliwości finansowych, organizujemy sobie randki w jej mieszkaniu. Były świece, winko, po prostu baja. A ta lasagne będzie mi się śniła po nocach.
Aha, teraz no. Chyba wiem czemu, ale dobra, no.
Zwłaszcza, że wszystko robiła sama od zera, łącznie z plastrami makaronu.
Damn.
Nieźle, co?
Kobieta anioł.
Postarała się. Zapytałem, czy mogę ją zabrać na wynos, żeby dać spróbować rodzinie w domu. Zgodziła się. Z racji tego, że wyszedłem, jak już zasnęła na kanapie po filmie, nie widziała, jak wychodzę i zabieram ze sobą całe naczynie z pozostałym
właśnie
daniem.
Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Pytanie, czy ty wziąłeś mały kawałeczek, powiedziałeś, mamo, spróbuj, tato, spróbuj, czy wziąłeś całe naczynie? Bo to już nie jest zabranie kawałka, to jest kradzież. To jest kradzież i to jest ujma
to na
psychice. Tak, to jest warte więcej niż 1000 słów.
W poniedziałek dostałem od niej SMS-a z pytaniem, zapamiętaj ten dzień, bo będę chciała się do tego odnieść. Czyli była niedziela, jest
poniedziałek.
A myślałem,
że SMS był zapamiętaj ten dzień, taka jak w ringu. 7 dni, a tu zapamiętaj ten dzień, jest to, co się
będzie
wydarzyło.
Będzie twoim ostatnim. W poniedziałek dostałem od niej SMS-a z pytaniem, gdzie jest lasagna.
Gdzie jest lasagna? Where is she? Gdzie jest lasagna?
Powiedziałam, że ją zabrałem dla rodziny, na co się zgodziła. Odpisała, że myślała, że zabiorę tylko trochę na spróbowanie, a nie całość i że poświęciła na składniki cały swój tygodniowy budżet jedzeniowy, bo myślała, że będzie ją właśnie cały tydzień dojadała. I że teraz ona nie wie, co ona będzie jadła. Poczułem się głupio, no, więc ją przeprosiłem.
A, no to tym się naje, dziewczyna. Powiem ci, podziel to na raty, bo możesz przytyć jeszcze od tego.
Ale zaznaczyłem, że sama się na to zgodziła i że mojej rodzinie bardzo smakowała.
Wybacz, że umrzesz z głodu, ale pamiętaj, ostatnia rzecz. Moja rodzina była bardzo najedzona i smakowało.
Rzeczywiście, naczynie, w którym ją przygotowała, było ogromne i starczyło mi i mojej 5-osobowej rodzinie na 2 obiady.
Już widzę gościa, który wychodzi z takim wiatrem lasagne, tak myśli, cholera, jak ja to przez drzwi przeniosę, dużo tej lasagni.
Ona tylko taki mały kawałeczek na kolację, on też, reszta dla rodziny, nie? Ale nie uważam, by rozmiar naczynia miał znaczenie, skoro zgodziła się, bym lasagne zabrał. I teraz, zanim przejdziemy dalej.
No.
Niedziela była kolacja.
Tak.
W poniedziałek napisała.
No.
A on napisał, że starczyło to jego rodzinie na 2 obiady. Czyli na poniedziałek i wtorek.
No.
Czyli rozumiem, że jak ona w poniedziałek zapytała się, gdzie lasagne, to koleś nie odwiózł jej.
Było mu głupio tak. Mamo, oddaj lasagne.
Tak to sobie jeszcze zostawił na jutro, nie?
Takie, przykro mi, ale ja też mam, muszę coś jeść.
Ja też mam potrzeby.
Mama już zaplanowała, że nie gotuje przez kolejne 2 dni.
Teraz już drugi wieczór moja dziewczyna pisze do mnie z wyrzutami, że musi jeść zupki błyskawiczne na kolację, bo nie ma pieniędzy na jedzenie.
Ja mu odpisał, poczekaj, odpiszę ci, jak tylko skończę jeść lasagne.
Pycha. Zapytała się też, czy mogę jej postawić kanapkę na uczelni, bo ona nie ma już kasy, a ja zabrałem jej jedzenie na cały tydzień.
Jak to brzmi w ogóle? Pozbawiłeś mnie jedzenia.
Odmówiłem.
Bo?
I powiedziałem, że to nie moja wina, że nie umie zarządzać swoimi pieniędzmi.
Co?
Było nie zasypiać przed filmem?
Widzisz, tego się nauczyłaś. Nie śpi, jak masz coś wartościowego wokół siebie.
Rozumiem, że nie wyraziłem się jasno i nie poinformowałem ją, że zabieram całość, ale nie będę teraz jej stawiał przez to jedzenia. Teraz jest na mnie obrażona. Czy rzeczywiście jestem dupkiem?
Mam dylemat.
Jakby... Serio?
Tak, bo jeżeli on powiedział, chcę zabrać lasagne dla mojej rodziny, ona powiedziała, spoko mordo, bierz. No to teoretycznie nie było doprecyzowane, ile ma zabrać, więc zabrał całość. Aczkolwiek mniej więcej po poniedziałku, po obiedzie, kiedy dostał SMS-a, ej, ryju, gdzie moja lasagna? A on mu, patrząc na, zamykając powoli drzwi od lodówki, patrząc za tą lasagnę, że została jeszcze połowa, pisał SMS-a, nie ma już.
Była pyszna.
Była pyszna, zjedliśmy całą i tak patrzył prosto.
Ja i moja 5-osobowa rodzina, jeszcze przyjechała w ogóle rodzina z zagranicy ją spróbować.
Zaprosiliśmy już, chodźcie.
Sąsiedzi przyszli, super, imprezę zrobiliśmy. Okej, okay, kumam. Tutaj jest problem jakby...
Komunikacyjny,
tak. Każdy z nich zrozumiał co innego, chociaż uważam, że koleś, to było z jego strony takie życzeniowe myślenie, że ona mówiąc, możesz zabrać lasagne dla rodziny, myślała, zabierz całe naczynie.
Zastanawiam się jakby w którym momencie on patrząc za to wielkie naczynie pomyślał, odkroję... Biorę całością.
Dokładnie. Okej, okay, dobra, źle się zrozumieli. Zjedzona lasagna już nie wróci jej. Ale mógłby, z racji tego, że jednak jego rodzina się nażarła przez 2 dni,
tak,
powiedzieć, stara, to wiesz co, zrobię ci zakupy na ten tydzień.
Ale z drugiej strony on mieszka w domu z rodzicami.
Tak.
Mógł powiedzieć, mamo, wiesz co, bo jak pamiętasz tą lasagnę, co ci przyniosłem wczoraj i jeszcze jutro będziemy jedli, to moja dziewczyna miała z tego wyżyć cały tydzień. Czy moglibyśmy jej przez tydzień robić kanapki? Tak. Jakby nic z nas to nie kosztuje, znaczy kosztuje, ale nie kosztuje tyle, co składniki na lasagne.
Jak masz pięcioosobową rodzinę, to ta szósta porcja, to myślę, że każdemu odkroisz po trochę i wszyscy będą zadowoleni.
Tak, albo mama, jak robimy obiady, czy mogę zapraszać tak. moją dziewczynę do nas na obiady przez tydzień, bo nie ma, bo tak opierdzieliliśmy jej obiad.
A on opierdzielił jej lasagne i jeszcze nie moja wina, że nie umiesz zarządzać pieniędzmi. Co?
To mi przypomina pewną sytuację. Jak byliśmy kiedyś na planie i jeden z naszych kucharzy zrobił przepyszne tiramisu.
Tak.
I na planie do beauty shota, do spróbowania wykroiliśmy jeden kawałek. Tiramisu było absolutnie przepyszne.
Tak.
I została cała blacha.
Cała blacha.
Ja mówię, naczynie. Mówię, weźmiemy sobie to do domu, będzie pysznie.
W sensie każdy z członków ekipy chciał sobie odkroić trochę do domu.
Tak, ale podzielić w sumie później się. Nikt nie chciał i przyszła córka właścicielki, która miała jakieś 6 lat.
Tego studia. Tak.
I ona powiedziała, czy mogę wziąć dla mamy. Ja tego nie widziałem, jak ona po prostu wzięła całą tą blachę, wyszła z całą tym naczyniem do góry. I ja taki wściekły, już mi się ręce trzęsą, mówię, ale dobra, przeżyję.
Może poszła odkroić kawałek i wróci zresztą.
Ale nigdy nie wróciła.
Nigdy nie wróciła.
Kolejnego dnia pytam się jej, jak ci smakowała tiramisu? Nie smakowało, wyrzuciliśmy.
Tak, i wtedy Mateusz, ten czas, kiedy on zaczął nienawidzić dzieci.
We mnie skiełkowało i rozrosło się uczucie nienawiści do dzieci. Jak dziecko patrzy ci w oczy, jak wy mi teraz, i mówi... Nie smakowało, wyrzuciłem.
Historia od słuchaczy, czy jakieś dziecko się tu baczy? Patrzcie się na mnie, bo ja was znajdę. Wiem, co robicie, niszczycie mi życie. Ej.
Pararara! Czy jestem dupką, bo nie chcę napisać recenzji złej książki? Jeżeli się zobowiązaliście, to tak?
Tylko ta recenzja musi być zła?
Albo czy książka była zła?
A, że czy napiszesz recenzję złej książki, że książka była zła, czy twoja recenzja będzie zła, którą napisałeś, że na przykład będzie nieskładna, będzie nieprawdziwa.
Tego się spodziewamy.
A, widzisz.
Ale nie, bo to jest, czy jestem dupką, bo nie chcę napisać recenzji złej książki, a nie złej recenzji książki.
Mam pomysł.
Dawaj.
Czytaj dalej.
Okay. Od około 6 miesięcy prowadzę swojego Bookstagrama. Konto na Instagramie zajmujące się recenzjami i innymi rzeczami związanymi z książkami. Jak są jeszcze inne rzeczy związane z książkami?
Daty premier. Wywiady z autorami.
Okej, dobra. Tu mnie masz. Jakiś czas temu spotkałam w kawiarni mało popularną autorkę z mojego rodzinnego miasta. Ktoś w wiadomości prywatnej polecił mi książkę tej autorki. Gdy ją spotkałam, byłam dopiero na trzeciej stronie jej książki. Zagadałam do niej, chwilę pogadałyśmy i poprosiła mnie o recenzję. Zgodziłam się i to był błąd. Do tej pory stoi za oknem i mówi, zrecenzuj. Co myślisz? Jak ci się podoba?
To jest problem.
No.
W ogóle tak uważam, że jeżeli ma się właśnie coś w tym stylu, typu recenzujesz cokolwiek, nie wiem, albo nawet masz zasięgi, jesteś influencerem i nagle ktoś znajomy albo znajomy znajomego prosi cię na takiej zasadzie, hej, hej, możesz polecić, zobaczysz, przeczytasz, to od razu jakby stawiasz się w takiej pozycji, że ty nie możesz powiedzieć nic negatywnego na ten temat.
Tak, w sensie... a z drugiej strony ty świecisz twarzą, bo musisz komuś polecić coś, co nie jest najlepsze.
Ostatnio mam wrażenie, mieliśmy taką sytuację.
Tak.
W której...
Ktoś poprosił nas o ulokowanie swojego biznesu, ale my tego biznesu nie chcieliśmy lokować, bo nie był najlepszej jakości.
To jest taka sytuacja, w której okej, masz zobowiązanie wobec tej osoby poniekąd,
tak.
ale jeszcze większe zobowiązanie masz wobec swoich obserwujących, tak. którzy ufają twoim poleceniom.
I nie chcesz ich na sobą usługę wpakować po prostu.
Dokładnie.
Nie dotrwałam nawet do trzeciego rozdziału. To było tak beznadziejne, nudne, zakłamane i seksistowskie, że nie dałam rady. Czy ty czytałaś 365 dni?
Czy ty się kolegujesz z Blanką Lipińską?
Damn! Więc nie dokończę tej książki. Niestety autorka teraz dobija mi się na mailach, pytając o tą recenzję. Co mam zrobić? Napisać jej, że jej książka jest okropna, czy ściągnąć recenzję z internetu? Choć na Lubimy Czytać recenzję napisała tylko jej mama. PS, kocham was, wyciągnęliście mnie z dołka życiowego. Bez was nie byłabym tu, gdzie jestem. Całuski, przytulaski. No nie wiem, czy cię w dobre miejsce wpakowaliśmy, skoro teraz lata za tobą autorka słabej książki.
Ale dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie i po prostu nie odpisuj na maile.
Udawaj, że cię nie ma. Albo...
Udawaj, że się zapadłaś pod ziemię.
Moja propozycja rozwiązania problemu. Napisz recenzję. Napisz recenzję neutralną. Ona ją przeczyta i powie, mam coś do dopracowania. Po czym uploaduj edycję tej recenzji. Zostaw sobie takie miejsca, które będziesz mogła zmieniać. Na przykład, że ta książka była świetnie, albo ta książka była dobra. Po czym jak ona już przeczyta recenzję, to zmienisz na ta książka była zła, jak się masz. I będziesz po prostu po jednym słowie zmieniała, tak, że ta laska będzie tak widziała, że zmieniają się pojedyncze rzeczy, ale nie zwróci na to uwagi. A po na przykład 3 tygodniach cały tekst będzie zmieniony na największą negatywną recenzję. Albo po prostu napisz, że ta książka jest słaba. Z drugiej strony, czy można recenzować książkę, której się nie przeczytało?
No nie do końca. Uważam, że to by było nie fair, zwłaszcza, że bardzo często jest sytuacja, w której na przykład masz do czynienia z serialem, filmem, książką na przykład właśnie, która na przykład się długo rozkręca i uważasz, nie no, beznadzieja, a koniec nagle jest takim plot twistem, że zmienia w ogóle całe twoje postrzeganie tego dzieła.
Dla mnie na przykład Hobbit był tego typu książką,
tak?
Gdzie początek, myślę, że to jest 1/3 tej książki, Był tak męczący, tak dłużący się, tak nieznośny, a w pewnym momencie po prostu poszło z górki. Ale moim rozwiązaniem jest napisanie do autorki: ej, Ryju, przepraszam, ale to nie była książka dla mnie i niestety, nie wiem, nie przeczytałam więcej niż 3 rozdziały, nie trafiła do mnie, wybacz, nie będę w stanie się wypowiedzieć na jej temat na moim Bookstagramie, ponieważ... po prostu nie przeczytałem tej książki.
To nie
tyle.
Jest coś dla mnie.
Postaw to w takiej trochę neutralnej sytuacji. Nie mów, o, ale to było dramatyczne, tylko powiedz po prostu, nie, to nie była książka dla mnie, trudno będzie mi się wypowiedzieć obiektywnie na jej temat, ponieważ nie jestem w stanie dotrwać do końca, bo nie trafia do mnie. Jakby to jest jak zmuszanie kogoś, jeżeli ja bym zmuszał moją mamę do oglądania filmów o superbohaterach, czy filmów science fiction. Ona tego nienawidzi i jeżeli ja bym ją zmusił i oczekiwał od mojej mamy, żeby powiedziała, co o tym myśli. No, po prostu. Są różne gusta i tutaj ty też masz prawo powiedzieć: ej, to nie jest w moich gustach, jakby sorry, to nie jest książka dla mnie.
Zgadzam się z Mateuszem, nienawidzę jak ktoś mnie albo innych ghostuje, więc z tym nie odpisuj na maile, to twoja decyzja. Ja jako autorka wolałabym, żeby ktoś wprost mi powiedział, że nie masz co czekać na moją recenzję właśnie z takich przyczyn, jak Mateusz powiedział.
Tak,
więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
Chyba, że się nie szczypiesz i wjeżdżasz z grubym postem od razu. Przeczytałam z tej książki tylko trzy rozdziały. To były najgorsze 3 rozdziały mojego życia. To było największe zło, jakie w życiu miałam w dłoniach.
Ale potem nie wychodź z domu na miasto.
Tak, na pewno nie do tej kawiarni.
Dokładnie. Kochani, jeżeli chcecie wysyłać nam swoje historie, to róbcie to na
para.absurdu@gmail.com.
Możecie nas też obserwować na Instagramie, TikToku, na YouTubie. Para Absurdu wszędzie, gdzie tylko pomyślicie, że możecie nam
nas
znaleźć.
Otworzycie lodówkę, my tam jesteśmy.
Nawet
ukradniecie
na...
komuś lasagne, też tam będziemy.
Fanihobbyhorsów.pl, my też tam jesteśmy. Para Absurdu, szukajcie nas.
Tym razem widzimy się w kolejnym
Tymczasem.
Podcaście. Tymczasem słyszymy, widzimy się w kolejnym podcastem. Proszę się ze mnie nie śmiać.
Buźki, pa!